W 1966 roku Polska świętuje swoje tysiąclecie. Świętują dwie Polski, partyjno-państwowa, organizując wiece, sztafety, czyny partyjne i katolicka. Ludzie wiary wsłuchują się w swojego pasterza, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Areną ścierania się PRL-u z kościołem był Poznań.
Tego samego dnia, kiedy towarzysz Gomułka przybył do Poznania na oficjalne obchody tysiąclecia państwa, kardynał Wyszyński odprawiał na Ostrowie Tumskim mszę. I jak towarzysz Gomułka był w Poznaniu, to na jego cześć oddawano salwy armatnie na Cadeli. Był huk dział, ale tam jest msza. I to niosło się echem po Poznaniu. Co można było sobie sądzić? Władza ludowa manifestuje, że jest, że żyje, że istnieje.
Jakież to musi być zaślepienie tego kierownika Episkopatu Polskiego i jego popleczników, lansujących pokraczną, antynarodową ideę przedmurza, ten wojujący z naszym państwem ludowym, nieodpowiedzialny pasterz pasterzy, który głosi, że nie będzie się korzył przed polską racją stanu, stawia swoje urojone pretensje, której treść polityczna w naszych czasach sprowadza się do skłócenia narodu polskiego z narodem radzieckim.
Poznaniacy wybrali uroczystości na Ostrowie Tumskim z artykułu doktora Stanisława Jankowiaka Milenium w Wielkopolsce.
Milicjanci znajdowali na terenie Poznania liczne ulotki nawołujące do uczestniczenia w obchodach. Rodacy, pisano w ulotce, 17 kwietnia wszyscy będziemy o godzinie 10 przed katedrą. Nie bój się terroru i nie idź na komunistyczny wiec.
W uroczystościach przed katedrą uczestniczyło w ocenie władz około 40 tysięcy ludzi. Szpaler ludzi ustawił się od mostu Chwaliszewskiego do katedry. Z powodu tłoku obraz nawiedzenia, w tekście opracowanym dla KWPZPR wyrazy te napisano dużą literą, przybył z opóźnieniem.
Na głowie dowódcy Szyszak Wielkopolski z piórami i czepcem kolczym. Komenda wypowiedziana zapewne staropolską gwarą. To woje króla Bolesława Chrobrego, tarczownicy piesi z oficerskiej szkoły łączności w Zegrzu.
Silnym państwowym akcentem obchodów była parada tysiąclecia w Warszawie. Prezentują się polskie siły zbrojne od czasów Grunwaldu. Ukrywane są te formacje, które występowały przeciwko Rosjanom. Nie widać oddziałów Kościuszki broniących Konstytucji 3 maja. Widać za to kosynierów, oświeconych chłopów, lud pracujący.
Hitem tej parady były transparenty, które niosła młodzież, ręce precz od Wietnamu, imperializm przegra i tym podobne hasła. To jest właśnie hit, który kończy tak zwaną paradę tysiąclecia. I w ten oto sposób Gomułka zamyka tą całą rywalizację państwo-kościół i ją z hukiem przegrywa. Bo 4 lata po tej paradzie prymasem nadal jest kardynał Wyszyński, a Gomułki już jako pierwszego sekretarza nie ma. Zastępuje go Edward Gierek.
Pod koniec lat 60. następuje mikroodwilż w stosunkach państwo-kościół. Widać to na przykładzie wydawnictwa księży pallotynów w Poznaniu. Sięgnijmy do akt z Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Jest 67. rok, lipiec. Do prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wydział do spraw wyznań. Poznań, ulica Stalingradzka.
Jakby ktoś nie wiedział dzisiaj, to Aleja Niepodległości. W związku z waszym pismem z dnia 2.
W związku z waszym pismem w sprawie stanu bazy poligraficznej Pallotinum oraz w związku z prośbą o zezwolenie na rozbudowę drukarni przez poszerzenie hali parterowej i dobudowę piętra, Urząd do Spraw Wyznań prosi o opinię wydziału na temat ewentualnej rozbudowy drukarni Pallotinum.
Ksiądz prowincjał Stanisław Maruszewski na piśmie przedstawia argumenty za rozbudową drukarni.
I pisze wyraźnie, że baraki oraz urządzenia poligraficzne, które funkcjonują teraz na terenie drukarni, nie spełniają norm oraz higieny pracy. Drukarnia się rozwija, czytelnictwo katolickie także. Poza tym jesteśmy po Soborze Watykańskim II. Zachodzi konieczność wymiany ksiąg liturgicznych. Mamy język narodowy w liturgii, katechizmy, pisma i tym podobne rzeczy. Tutaj akurat drukarnia i Kościół ma argumenty, dlaczego mamy rozbudowywać wydawnictwa katolickie. Jesteśmy po przełomowych wydarzeniach.
Ktoś musiał wydrukować nowe księgi liturgiczne. Drukuje je poznańskie Pallotinum. Hitem okaże się Biblia Tysiąclecia, wydawana właśnie przez księży Pallotynów.
W związku z pismem Urząd do Spraw Wyznań sugeruje następujące propozycje rozwiązań. Wobec znanych trudności w przemyśle poligraficznym, a także wobec potrzeby centralizacji wydawnictw dewocyjnych pod odpowiednią kontrolą, proponujemy wyrazić zgodę na rozbudowę drukarni przez poszerzenie hali parterowej i dobudowę piętra.
Wyrażenie zgody na budowę pomieszczeń mieszkalnych proponujemy uzależnić od uzyskania rekompensaty w postaci przekazania obecnie zajmowanych mieszkań.
Jak widać w dokumencie, zgadzamy się, ale taka była polityka urzędników wobec Kościoła. Zgody uzależniać. Władza ludowa chciała utwierdzać się w przekonaniu, że nie ustępuje. Daje coś w zamian za coś innego.
Komuniści nazywali to wydawnictwa dewocyjne. Broń Boże, przejść w jakimkolwiek artykule czy w czymkolwiek do czegoś, co możemy nazwać książkami duchownymi czy jakimkolwiek. Nie ma, słowo duchowne nie istnieje. Na to jest prohibicja. Używamy języka nowomowy, dewocyjny, klerykalny i tym podobne.
Powstaje najpierw drukarnia, rozbudowany jest budynek od strony Przybyszewskiego, ale to był dopiero początek rozbudowy Pallotinum. Problemem była parafia. Patrząc na mapę kościołów Poznania na początku lat 70., nowi mieszkańcy Grunwaldu nie mieli specjalnie miejsca na modlitwę. Najbliższe murowane kościoły mieliśmy na Szamarzewskiego, kościół garnizonowy, przy Rynku Jeżyckim, a z drugiej strony dopiero w Skórzewie można było pomodlić się w kaplicy cmentarnej na Junikowie.
Ja przypominam sobie jako dziecko, chodząc do parafii księży Palotynów, no to na każdym się to były tłumy. Ludność stała, lud stał za furtką, za tak zwanym ogrodzeniem, bo pomieścić się na mszy naprawdę było ciężko. Ale ta atmosfera tych mszy była wspaniała. Tam były takie baraki jeszcze, opuszczone właśnie po wydawnictwie, które przeniosło się do tego murowanego budynku, gdzie chodziliśmy na katechezę. Starali się tam przedstawić Boga trochę inaczej. Że oprócz państwa, że jest ten cukierek, że jest to kakao, że jest ten rower Wigry czy jakikolwiek inny, duchowni nam przedstawiali, że są inne wartości. Przyjaźń, miłość, uczciwość, to co powinno charakteryzować każdego z nas, bez względu w jakim systemie żyje.
Nie wszyscy nauczyciele duchowni sami stosowali wartości w swoim życiu. O przykładzie takiego dysonansu za chwilę. Kościelny barak parafii świętego Wawrzyńca przy ulicy Przybyszewskiego nie mieścił wiernych. Zapadła decyzja, budujemy kościół. Od lat Pallotyni starali się o zgodę. Lata 70. przyniosły nową politykę Gierka wobec kościoła. Decyzja zapadła w połowie lat 70. Władza będzie trzymać latami Pallotynów w szachu. Procedury będą ciągnęły się w nieskończoność. Trzymam w ręku kopię upragnionego zezwolenia. W aktach IPN odnalazł ją Jarosław Burchardt.
12 maja 1980 roku. Po rozpatrzeniu wniosku kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w sprawie wydania pozwolenia na budowę, zatwierdzam decyzję pozwolenie na budowę.
Na każdą cegłę, na każdy kilogram cementu, na każdy element stali władza ludowa musi się zgodzić. Pallotini korespondują z Centrostalem w Katowicach. Księża nie mogli po prostu załatwić materiałów. W papierach wszystko musiało się zgadzać, wszystko musiało być legalne. Wystarczył jeden błąd w dokumentach, zezwolenie mogło zostać cofnięte.
Mamy tutaj dokument mówiący o przydziale wyrobów hutniczych na budownictwo jakie? Sakralne właśnie. W celu rozpatrzenia waszego wniosku potrzebne są następujące załączniki. Fotokopia bądź uwierzytelniony odpis zezwolenia na budowę. Opinia Wydziału do Spraw Wyznań danego Urzędu Wojewódzkiego. Potwierdzenie przez Wydział Architektoniczno-Budowlany na zamówienie ilości wyrobów hutniczych są niezbędne do budowy.
Zanim materiał przyjechał na budowę, Pallotyni korespondowali z urzędami, chodzili, prosili, składali pisma. Na odpowiedzi trzeba było czekać tygodniami i oczywiście zapłacić za przygotowanie planów, rzutów, załączników. Właśnie na tym polegała biurokracja. Nie tylko na utrudnianiu dla samego utrudniania, ale na zarabianiu. Etaty, urzędy, ekspertyzy – to były pieniądze. Parafianie spragnieni świątyni opodatkowali sami siebie i łożyli na kościół. Problem w tym, że wybudowano ogromny gmach, nie myśląc, że parafia na Grunwaldzie zostanie podzielona. Podzielono ją i powstała parafia Kantego na Ławicy oraz kaplica na Nowinie.
Kiedy pozwolenia na budowę szły już w setki, można było sądzić, że ten stan się utrzyma wiecznie. Nie, duchowni stwierdzili, budujemy póki można i stawiamy. I kiedy padało budownictwo lokalowe, takie wielkopłytowe, to budowano kościoły. Dzisiaj stawiamy sobie pytanie, kto to utrzyma, kto to ogrzeje. Co z tym będzie?
Wielu katolików narzeka na współczesnych duchownych, że nie są dostatecznymi przewodnikami dla wiernych. Wtedy też nie wszyscy księża byli kryształowi. Wśród księży Pallotynów działali tajni współpracownicy SB, którzy donosili na księdza Floriana Kniotka. Tej zdradzie poświęciliśmy jeden z odcinków cyklu Historia, jakiej nie znacie. Zdarzały się też mniejsze odstępstwa od zasad. Kardynał Stefan Wyszyński kategorycznie zabronił księżom przyjmowania odznaczeń i nagród od państwa ludowego.
Mamy akurat przed sobą dokument wydany przez Wojewódzką Radę Narodową, wniosek o nadanie orderu odznaczenia Złotego Krzyża Zasługi jednemu z duchownych, który był wysoko postawiony w hierarchii wydawnictwa Pallotynum. Wyraźnie jest tutaj napisane, że nie należał do żadnej partii, nie należy, skończył wyższe seminarium duchowne, nie był karany, do tej pory nie posiadał żadnych odznaczeń, a odznaczenie nadaje Jerzy Kamiński, wicedyrektor Wydziału do Spraw Wyznań. I jest bardzo ciekawe uzasadnienie tego odznaczenia, że ten duchowny, pełniąc funkcję dyrektora wydawnictwa, układa poprawne stosunki z władzami państwowymi, prawidłowo ocenia przeobrażenia społeczno-gospodarcze zachodzące w Polsce Ludowej. Pozytywnie ocenia politykę państwa w stosunku do wydawnictw kościelnych. Jest zwolennikiem normalizacji stosunków pomiędzy państwem i kościołem i obiektywnie komentuje wysiłki państwa zmierzające do całkowitej normalizacji. Każdorazowo spełnia obywatelski obowiązek, biorąc udział w wyborach do Sejmu i Rad Narodowych. Jest zwolennikiem angażowania się księży w akcjach społecznych zmierzających do likwidacji plagi pijaństwa i chuligaństwa.
Duchowny otrzymuje w 1974 roku zaszczytne państwowe odznaczenie. Ten sam człowiek w 2009 roku otrzymuje tytuł Zasłużony dla miasta Poznania.
Wyrażając uznanie za wieloletnią działalność w poznańskim wydawnictwie, nadaje tytuł Zasłużonego miasta Poznania.
Moje pokolenie doświadczyło wielu różnych krzywd, a pójście na współpracę było czymś najgorszym. Nie chcę oceniać tego duchownego. Władza zawsze wiedziała, co robi wtedy. I sądzę, wie co dzisiaj.